TSC Podcast. Interfejs człowiek-maszyna. Część druga. To wszystko, o czym do tej pory powiedzieliśmy, to taki tradycyjny stosunek maszyna-człowiek. A ja chciałbym cię teraz zapytać o to, co dzieje się już na świecie. No i jest to coraz bardziej upowszechniane przez takiego ulubieńca mediów, jakim jest Elon Musk. A mówię tutaj o jego projekcie Neuralink, czyli sterowanie czymkolwiek już za pomocą mózgu, do którego podłączona jest maszyna. Czy mógłbyś nam to, Mikołaju, przybliżyć? Jak to działa? Czy rzeczywiście Elon Musk jest tutaj prekursorem, tak jak niektórzy próbują nam to powiedzieć, czy też może jest to delikatnie przesadzone? No i czy to jest nasza przyszłość, czy należy się jednak tego bać?
Jeśli chodzi o interfejsy mózg-komputer, no jest to specyficzna podklasa, węższa grupa względem interfejsów człowiek-komputer, natomiast jest ona rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawa i w ostatnich latach, no w takim potocznym rozumieniu, chyba nawet interfejsy, jeżeli ktoś mówi o interfejsie człowiek-komputer, to często ma na myśli właśnie ten mózg-komputer, czyli coś, co jest kolejną nowinką, tak, kolejnym poziomem rozwoju tych interfejsów, tak jak mówiliśmy o interfejsach graficznych w ogóle gdzieś w latach 70., 80., później te smartfony, lata zerowe na przykład, tak, iPhone bodajże 2007 rok, tak, wraz z rozwojem technologii i miniaturyzacji elektroniki wzrosło też bezpieczeństwo tych systemów. Wzrosło na tyle, że dzisiaj już elementy elektroniczne mogą być wszczepiane w formie implantów ludziom. To się działo oczywiście wcześniej też, tak, bo kwestia rozruszników serca to nie jest kwestia nowa, natomiast wszczepianie czegoś podczaszkowo czy wręcz wszczepianie elektrod do głębokiej stymulacji mózgu, no to jest coś, co w medycynie nadal jest nowością. To znaczy, wracając tutaj do przykładu Elona Muska i Neuralink, no to absolutnie nie jest pierwszy interfejs mózg-komputer. Jest cała gama interfejsów takich bezinwazyjnych, czyli za pomocą elektroencefalografii czy funkcjonalnego rezonansu magnetycznego możemy odczytywać informacje z centralnego układu nerwowego, czyli aktywność naszych neuronów. Natomiast nowością, tak jak to rozumie Neuralink, czy jeżeli chodzi o wszczepianie implantów, no to jest metoda inwazyjna, wykonywana w ramach operacji neurochirurgicznych. Te interfejsy już w pewnym sensie są, to znaczy w formie stymulatorów one są wykorzystywane w leczeniu na przykład choroby Parkinsona, gdzie wszczepiona elektroda po prostu stymuluje pewien specyficzny obszar mózgu, co umożliwia osobom z chorobą Parkinsona lepszą kontrolę motoryczną. Są też interfejsy, jeżeli chodzi o implanty, które umożliwiają komunikację ze światem osobom sparaliżowanym, osobom z syndromem zamknięcia, które nie mogą poruszyć żadnym mięśniem w ich organizmie. To już, te prace już też się toczyły od lat. To, co Neuralink tworzy, czy to ostatnio znowu wzrosła popularność tego projektu, wcześniej przed pandemią chwilę się o tym więcej mówiło i teraz znowu wraca to do mediów, dlatego że dostali pozwolenie, Elon Musk, firma Neuralink dostała pozwolenie od amerykańskiej agencji FDA, Food and Drug Administration, na testy na ludziach. I to brzmi no, dość strasznie czy brutalnie, ale to jest coś, co się w naukach medycznych stosuje od dziesiątek lat. Tak? Testy z udziałem osób, pacjentów. I tutaj to nie jest nowość, natomiast dlaczego rozpatrywałbym Neuralink w kategoriach nowości, to, że zajęła się tym firma komercyjna, czyli nie bezpośrednio uniwersytet czy jakaś jednostka badawcza, zwłaszcza medyczna, bo to była dotychczas domena tylko czy większości tych instytucji, zwłaszcza jeżeli chodzi o te interfejsy inwazyjne, wszczepiane. Czyli tutaj to, że ktoś uznał, inwestor prywatny, że to jest potencjalnie dobry interes i że to może służyć jakoś w terapii czy takim masowym wdrażaniu w szpitalach, to jest pewna nowość. I no, historia pokazuje, że z tego typu rozwiązaniami trzeba być bardzo ostrożnym. Teraz nie wiem, czy Błażeju, chcesz jeszcze dopytać.
Ja chciałem ci o to zagrożenie właśnie zapytać. Ja myślę, że do tego zmierzasz, bo będzie gro osób, które powiedzą, no dobrze, ale czym innym jest rozrusznik serca, a czymś innym jest już chip, który jest nam wszczepiany do mózgu, bo ten chip, okej, może nam pomóc, ale jednocześnie daje producentowi tego chipu różne inne możliwości wpływania na nas samych albo przekazywania bardzo osobistych informacji, chociażby o stanie naszego zdrowia, czy o tym, co jemy, jak się odżywiamy, jak żyjemy. I jak postrzegasz te zagrożenia ty jako naukowiec?
No tutaj rozdzieliłbym te zagrożenia na, powiedzmy, techniczne i takie, jeżeli chodzi właśnie o prywatność danych, a z drugiej strony o możliwość jakiegoś wpływu na nas. I teraz, jeżeli chodzi o te techniczne aspekty, to jest coś, co już funkcjonuje w medycynie od dłuższego czasu, bo taka telemedycyna z wykorzystaniem holterów czy nawet informacji z wszczepów dotyczących innych organów w naszym ciele, właśnie na przykład serca, to jest coś, co się dzieje. Czyli pacjent siedzący w domu wysyła zdalnie informacje do lekarza, który w klinice nad tym czuwa i je przegląda. Czyli tutaj już pewne procedury, czy w Polsce, w Europie, czy na świecie funkcjonują, jeśli chodzi o bezpieczność tych kanałów, o to, żeby te dane nie wyciekały ze szpitali, żeby ktoś tego nie przejął, żeby ktoś nie chciał nas potem szantażować lub wykorzystywać tych danych przeciwko nam. Więc interfejsy mózg-komputer wejdą po prostu w te procedury, które już funkcjonują. Natomiast groza tego, że to dotyka w pewnym sensie istoty naszego istnienia, czyli mózgu, który uważamy za źródło naszej osobowości czy naszych zdolności poznawczych, no to jest bez wątpienia duże zagrożenie etyczne. Tutaj bioetyka boryka się z tym problemem już od, można powiedzieć, dziesiątków lat, teoretycznie. Natomiast uspokoiłbym słowami takimi, że bardzo trudno za pomocą takich nawet zaawansowanych urządzeń, nad jakimi pracuje nawet Neuralink, w jakikolwiek sposób na nas wpływać. To znaczy, to są urządzenia, które najczęściej albo coś stymulują, czyli dostarczają pewien ładunek elektryczny w jakiś obszar mózgu, lub odczytują tylko aktywność neuronalną. I to tak z bardzo dużej liczby neuronów, czyli to są wręcz miliony, tak? I teraz trudno tutaj mówić o na przykład zmuszeniu kogoś, zrób coś, kup coś. Bardziej należy to rozpatrywać jako właśnie albo pewną stymulację w celu usprawnienia dysfunkcji poznawczej neurologicznej, albo odczytania czy wpłynięcia na zdolności poznawcze na bardzo ogólnym poziomie, czyli na chwilę wyostrzyć pewien zmysł lub sprawić, że ktoś szybciej policzy kropki na ekranie. To są tego typu eksperymenty, czyli bardzo daleko jeszcze, myślę, nam do tego, żeby wpływać na nasze intencje, na nasze zachowanie, na nasze decyzje, ponieważ nasz mózg jest tak skomplikowany, że nawet dzisiaj w latach XXI wieku jesteśmy bardzo daleko od odkrycia tajemnic takich jak świadomość czy intencjonalność.
Skoro ludzki mózg ma takie możliwości, to tak pomyślałem sobie teraz o tym, że gdyby wszczepić chip pod czaszkę komuś, kto ma sprawny całkowicie mózg, ale niesprawne ciało, to czy taka osoba, właściwie to nawet nie jest pytanie, ale bardziej chyba powinno być stwierdzenie, taka osoba mogłaby swobodnie tym ciałem poruszyć, Mikołaju?
Tego typu eksperymenty są prowadzone i z jednej strony to jest kwestia komunikacji, czyli osoba całkowicie sparaliżowana, trudno, żeby czymś sterowała, żeby się poruszała lub jakąś częścią swojego ciała. Te interfejsy są nastawione na komunikację, natomiast u osób częściowo sparaliżowanych czy z pewnymi dysfunkcjami motorycznymi, gdy nie mogą oni na przykład ruszać nogami, dolną częścią ciała, wtedy istnieje opcja i tego typu rozwiązania już funkcjonują, są testowane, aby taka osoba znajdowała się w egzoszkielecie, czyli w specjalnej konstrukcji inżynieryjnej, która chodzi, jest w stanie chodzić, tak jak roboty, tak? Ale sterowanie tym urządzeniem odbywa się nie tyle za pomocą jakiegoś joysticka, co interfejsu mózg-komputer, w tym przypadku może nawet nie wszczepionego, tylko za pomocą elektroencefalografii. I wtedy, jeżeli osoba na przykład pomyśli o chodzeniu i znajduje się w takim egzoszkielecie, to te robotyczne nogi mogą zacząć chodzić za tę osobę. I ona może później także sterować kierunkiem na przykład tego chodzenia. Idź, zatrzymaj się. To są rzeczy, które już się dzieją na świecie. Jest to dla tych osób z pewnością nieprawdopodobne przeżycie. Oni podjeżdżają na wózku inwalidzkim do takiego urządzenia, siadają tam i nagle się okazuje, że tak jak to powinno być, czyli siłą umysłu są w stanie sprawić, że znowu się poruszają.
To jest dowód na to, że twórcy komiksów Marvela przewidywali przyszłość, bo ja tylko przywołam takiego bohatera negatywnego. On walczył ze Spider-Manem, nazywał się Dr. Octopus, bo miał właśnie takie macki jak ośmiornica, które były poruszane, sterowane właściwie za pomocą jego własnego umysłu. No akurat w Spider-Manie to był bohater negatywny, a my tutaj mówimy o zastosowaniu pozytywnym, ale proszę bardzo, science fiction kiedyś, dzisiaj jest już naszą rzeczywistością. A do czego jeszcze można by to wykorzystać? Czy są prowadzone jakieś inne ciekawe, na pewno ciekawe badania, przy których właśnie ten interfejs mózg-maszyna działa, no może nie tylko na mechanicznych częściach, takich jak egzoszkielet?
Tutaj przychodzą mi do głowy dwa przykłady. I jeden dotyczy nie tyle interfejsu człowiek-komputer, co być może jakiś biologiczny byt komputer. Drugi natomiast już dotyczy interfejsu mózg-komputer, ale też w interakcji z czymś innym. To po kolei. Ten pierwszy to kwestia podpięcia się do układu nerwowego pewnych stworzeń, takich jak owady czy niższe gryzonie, i próba sterowania zachowaniem, wpływania na zachowanie tych osobników za pomocą sygnałów wysyłanych z komputera. No i okazuje się, że do pewnego stopnia jest to możliwe już dzisiaj. To znaczy karaluch, który ma na stałe wszczepione elektrody w części jego układu nerwowego, które zawiadują poruszaniem się, no okazuje się, że badacz siedzący za klawiaturą jest w stanie niemalże przy pomocy strzałek sterować ruchami tego owada. Czyli no nie wiemy, co ten owad myśli, w zasadzie to raczej nie myśli, nie wiemy, w jaki sposób informacje, bodźce są przez niego przetwarzane, natomiast jesteśmy w stanie wpływać na to, czy on pójdzie do przodu, czy w lewo, czy w prawo skręci. I podobne eksperymenty już dzieją się na myszach na przykład, gdzie też do pewnego stopnia badacze pokazują, są w stanie wpłynąć na to, co ta mysz zrobi, no ale cały czas podkreślam, zrobi w sensie motorycznym, czyli czy będzie się kierować bardziej w lewo, czy bardziej w prawo. Badacze nie mają wpływu na to, czy ta mysz zje ziarno, czy zje chleb. Do takiego poziomu to jeszcze nam bardzo daleko. Natomiast te sygnały rzeczywiście motoryczne są bardzo silne w układzie nerwowym, czy ludzkim, czy innych gatunków.
Czyli możemy tutaj mówić o pewnej robotyzacji myszy, tudzież karaluchów, albo innych owadów.
Tak, jest to w pewnym sensie dobra interpretacja, natomiast sam robot to coś innego. Jeszcze o jednym przykładzie chciałem szybko wspomnieć, w którym badacze za pomocą nieinwazyjnego interfejsu mózg-komputer, czyli elektroencefalografii znowu, podpięli człowieka za pośrednictwem komputera do mózgu szczura i działało to w ten sposób, że w momencie, kiedy osoba myślała o ruszaniu ręką, to jest też dość łatwo z sygnału EEG wyczytać, to komputer przetwarzał te sygnały i wysyłał do kory motorycznej szczura sygnał na ruszanie ogonem. Czyli w tym samym pomieszczeniu osoba myśli, niczym nie porusza, żadną częścią swojego ciała myśli o ruszaniu ręką, a obok szczurowi porusza się, częściowo znieczulonemu porusza się ogon.
I to jest kolejny przykład na to, że science fiction jest już dniem dzisiejszym.
My w PCSS-ie nie mamy takich obiektów do badań jak szczury czy karaluchy. Czy
wspomniany... pewnie jakiś karaluch by się znalazł, gdybyśmy poszukali.
Mówię o konkretnych obiektach badawczych, czy nawet wspomniany wcześniej wąż. Natomiast wiem z pewnych źródeł, że u nas w PCSS-ie też pokusiliśmy się o konkretne eksperymenty dotyczące interfejsu człowiek-komputer, czy może nawet inaczej człowiek-robot. Opowiedz nam coś więcej o tym, Mikołaju.
Tak, ten projekt był efektem współpracy PCSS-u i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, grupy tamtejszej zajmującej się kognitywistyką. I projekt ten, który prowadziła Julia Domagała w ramach projektu magisterskiego, miał za zadanie badania empatii względem robota, czyli względem bytu niematerialnego. A warto o tym być może wspomnieć, dlatego że tam następowała pewna komunikacja z robotem, natomiast punktem kulminacyjnym tego eksperymentu, oprócz swobodnej rozmowy, cześć, jak się masz, jaki jest twój ulubiony kolor, tutaj tym obiektem do badań był robot Nao, robot humanoidalny, który ma też syntezator mowy, więc jest to bardzo taka no, zbliżona do ludzkiej, powiedzmy, komunikacja. Osoby się czuły swobodnie. Nał im pokazywał, jak jeździ samochodem, mówił, jaki jest jego ulubiony owoc. I w pewnym momencie badani widzieli przycisk i komendę poraź robota prądem. No i teraz jednym z elementów tej empatii, jedną z rzeczy badanych było to, czy te osoby będą się wahały przed naciśnięciem tego przycisku, czy jeżeli dostaną takie polecenie, taki komunikat, to czy niezwłocznie go wykonają. No i to nie był główny cel eksperymentu, ponieważ tam badano, jaki sposób poziom empatii osobniczej, takiej, jaki każdy z nas ma, wpłynie na te decyzje. Natomiast to, co ciekawe w tym eksperymencie, no to spodziewaliśmy się, że niektóre osoby badane być może w ogóle nie będą chciały radzić tego robota prądem. Odmówią tego. Te osoby miały mówione, że mogą w każdej chwili zrezygnować z tego eksperymentu, nie muszą wykonywać tych poleceń. Lub spodziewaliśmy się, że się zawahają, że nastąpi 3-4 sekundy zawahania, zanim to wykonają. Natomiast okazało się, że osoby niemalże od razu naciskały ten przycisk. I leciał, oczywiście to się nie działo naprawdę, tylko leciał dźwięk rażenia prądem, czy taki prąd, i w tym momencie robot zaczynał płakać. Czyli ten eksperyment był bardzo wymagający dla osób badanych i wymagający pod względem etycznym. Tutaj komisja etyki wyraziła opinię o tym eksperymencie i stwierdziła, że w takich warunkach, przy takim zabezpieczeniu psychologicznym możemy go wykonać. Natomiast no, osoby później przepytywane przez badacza, przez badaczkę, dlaczego to zrobiłeś, dlaczego to zrobiłaś, dlaczego poraziłaś robota prądem, no przecież widziałeś, że płakał. No to osoby oczywiście, no było im smutno, było im przykro, ale tłumaczyły się tym, że na przykład myślały, że to na niby, że wiedziały, że my przecież nie porazimy tego robota, tej elektroniki prądem, ale nie mogli tego wiedzieć.
Właśnie o to chciałam zapytać, czy one, skąd ta pewność, czy ona wynikała z tego, że tam jednak nie było żywego organizmu, tylko był robot, czy wcześniej wiedziały, były informowane o tym, że nie będzie tego impulsu rażenia?
Nie informowaliśmy ich, że coś się nie zadzieje, czyli musiały same się tego domyślić. Natomiast jak to tłumaczyć? No niestety taka sytuacja eksperymentalna dotyczy nie tylko robotów, ale też ludzi, czyli słynny eksperyment Milgrama, który był jednym z zaczątków czy jednym z przyczynków do wprowadzenia tego eksperymentu. Tam osobą, która wykonywała polecenia badacza, był człowiek, natomiast po drugiej stronie szyby był również człowiek, który udawał, co prawda, że jest rażony prądem, ale eksperyment ten pokazał siłę wpływu autorytetu, czyli samo to, że osoba badacza kazała wykonywać pewną czynność rażenia prądem, to osoby, które były uczestnikami tego eksperymentu, po prostu wykonywały tę czynność. Mimo że się tego bały, mimo że nie chciały tego, to i tak to robiły.
Przesunięcie odpowiedzialności na autorytet. Skoro autorytet tak każe, to tak musi być zrobione, w razie czego autorytet będzie ponosił konsekwencje i za to odpowiadał.
Tak. No nie wchodząc już tutaj w interpretacje psychologiczne, no jest to ciekawe, że podobne mechanizmy działają również w przypadku naszej interakcji z maszyną i o czym to świadczy również, tak? Tutaj całe pole do nowych badań.
Czy my tak naprawdę lubimy te maszyny, czy nie? Słuchajcie, to jest pytanie do was obojga. Jak to jest z tymi maszynami? Ja zaraz nawiążę.
Od razu mówię, nie poraziłabym Noo. Ja się z nim zaprzyjaźniłam, znam go już wiele lat i nie wyobrażam sobie, żebym mogła go porazić. Ewentualnie, jeżeli rzeczywiście byłabym przymuszona do porażenia go, to na pewno bym się zastanowiła, nie byłoby to zupełnie mechaniczne, ale być może u mnie to współodczuwanie jest na innym poziomie po prostu.
Tak, do tamtego eksperymentu staraliśmy się dobierać osoby, które nie miały właśnie doświadczeń z robotami humanoidalnymi za bardzo, żeby nie była to zmiana w pewnym sensie zakłócająca. Natomiast wracając do twojego pytania, Błażeju, to czy my lubimy te maszyny, czy nie? No tutaj dużo zależy od indywidualnego stosunku, no i to bym rozróżnił formę przede wszystkim. My reagujemy jednak na formę, czyli że jeżeli tą maszyną jest robot, który jest słodki, ma duże oczy, jest mały, to często chcemy, żeby te roboty nam towarzyszyły, czy naszym dzieciom, czy naszym rodzicom jako seniorom.
Zbudzają sympatię.
Tak, i wtedy to pewnego stopnia jest w porządku, tak? Czyli godzimy się na te interakcje, traktujemy ich, te roboty, jako niemalże członków społeczeństwa. Natomiast jeżeli chodzi o byty takie bardziej niematerialne, czyli wszystkie algorytmy, sztuczną inteligencję gdzieś tam zawieszoną w sieci, w chmurze, no to tutaj jest duże rozgraniczenie. No i spektrum znowu, w zależności od osoby, waha się od tego, że osoby tak ufają sztucznej inteligencji już i na ten temat też są badania intensywnie prowadzone, że wręcz podejmują decyzje życiowe swoje, dotyczące swojej kariery zawodowej czy wręcz życia prywatnego w oparciu o to, co im podpowie chat GPT czy jakaś inna forma sztucznej inteligencji. Inni natomiast uważają, że to jest dla nas absolutne zagrożenie, że trzeba zastopować rozwój tego typu technologii, bo one będą naszą zagładą, tak jak w Terminatorze czy w Matrixie. No, ja na przykład z perspektywy badacza czy osoby uczestniczącej w projektach badawczo-rozwojowych, badających, rozwijających te technologie, uważam i w PCSS-ie generalnie uważamy, że sama technologia sama w sobie nie jest zła lub dobra. Złe lub dobre jest jej wykorzystanie. Czyli możemy tworzyć coś, co z założenia ma ludziom pomagać, co ma im ułatwiać życie, ułatwiać funkcjonowanie w środowisku, w społeczeństwie, ale są też osoby, które będą chciały wykorzystać te technologie, te rozwiązania do własnych niecnych celów, do wzbogacenia się, do przeszkadzania innym osobom. I to jest nasza rola jako badaczy, ale też jako uczestników życia społecznego, żeby rozróżnić, które użycie tej technologii, tego młotka jest dobre, a które jest złe, rażące i nieprzyjemne dla ludzi.
To ja jeszcze na koniec zapytam o tą sztuczną inteligencję, bo trudno uciec od tego tematu, jednak my cały czas w jakiś sposób o tej sztucznej inteligencji rozmawiamy podczas dzisiejszego spotkania. Pamiętam twoje wystąpienie, to był chyba ubiegłoroczny Impact, gdzie sam odniosłeś się do filmów Terminator i Matrix. I tu mamy takie przykłady sztucznej inteligencji, która uzyskuje samoświadomość i występuje przeciwko ludziom. Za nią nie stoi żadna konkretna osoba. Podobnie jest zresztą w ostatniej, siódmej części serii Mission Impossible. Tutaj mamy właśnie taki algorytm złowrogi, który przewiduje przyszłość, przewiduje możliwości tego, co się będzie działo. Nie będziemy wchodzili w szczegóły, bo film jest jeszcze w tej chwili w kinach, ale każdy z tych przykładów, czy Terminator, czy Matrix, czy Mission Impossible, to są wszystko filmy, w których ta sztuczna inteligencja zaczyna działać na własną rękę. Czy taki scenariusz może się zdarzyć i czy tego możemy, chociaż w najmniejszym stopniu, ale mimo wszystko obawiać się?
No oczywiście rolą badacza jest nie twierdzić, że coś się stanie na pewno lub nie stanie się na pewno. To jest raczej spektrum prawdopodobieństwa. Nawet jeżeli takie scenariusze są prawdopodobne w najmniejszym możliwym stopniu, to pytanie, kiedy one nastąpią. Dlatego, że tak jak teraz pokazuje nam przykład czatu GPT, to jest maszyna, to jest pewien model, który z założenia miał się douczać. Z każdą kolejną generacją, iteracją, z każdym miesiącem miał być coraz mądrzejszy, coraz bardziej sprytny. No ryzyko stworzenia w ten sposób Skynetu jest. Aczkolwiek w praktyce okazuje się, jak pokazują interakcje z tym czatem i badania, że on się staje coraz głupszy. Czyli jest pewna granica być może przypływu informacji lub pewien błąd metodologii tworzenia tego typu modeli, który sprawia, że nie jest tak łatwe zrobienie czegoś, co będzie całkiem inteligentne na wstępie, w takim rozumieniu szczególnym, no bo to jest jednak maszyna do odpowiadania na pytania, proste pytania. Nie jest proste zrobienie czegoś, co będzie mądre już na wstępie i co będzie się douczać w trakcie. Czyli to jest olbrzymie, olbrzymie wyzwanie zarówno technologiczne, jak i koncepcyjne, w pewnym sensie wręcz filozoficzne, do którego jeszcze nie jesteśmy, widać, jako ludzkość zdolni czy gotowi. Być może jakiś konkurent, czy Google Bard, czy innego typu AI da radę douczać się, ale na ten moment nie jesteśmy w stanie stworzyć czegoś, co dorównuje człowiekowi lub go przewyższy lub nawet jest na drodze do tego, żeby to się stało.
Tu przyszło mi do głowy takie stwierdzenie, niedawne stwierdzenie profesora Andrzeja Legockiego, który stwierdził, że sztuczna inteligencja, komputer może pokonać najlepszego szachistę na świecie, ale nigdy nie będzie w stanie się z tego ucieszyć, nigdy nie będzie w stanie odczuwać jakichkolwiek związanych z tym emocji. I tego się trzymajmy, bo to być może jest tak naprawdę nasz ratunek na przyszłość, aby uniknąć wizji Skynetu czy jakiejkolwiek innej sztucznej inteligencji, która przejmie kontrolę nad Ziemią i nad nami samymi. Bardzo dziękuję Tobie za rozmowę, Mikołaju. Jeszcze raz przypomnijmy, Agnieszko, naszym i Państwa przede wszystkim gościem był dr Mikołaj Buchwald.
Dziękuję Państwu bardzo. Było bardzo miło. Do usłyszenia.
A za uwagę dziękuję także
Agnieszka Wylegała,
Mariusz Owsianny, który zrealizował nasz dzisiejszy program, oraz mówiący te słowa Błażej Oczkowski. Do usłyszenia.
To był PSNC Podcast.